Na początku chciałam bardzo podziękować Paulinie, która pomogła mi przy przygotowywaniu odcinka, tłumacząc materiały z języka słowackiego. Bez ciebie ten materiał by nie powstał. Dzisiejszy odcinek będzie chyba najbardziej kontrowersyjnym materiałem na tym kanale i na pewno wzbudzi w wielu z was ogromne emocje. W związku z tym już na samym wstępie poproszę was o wstrzemięźliwość i pohamowanie w komentarzach, a przede wszystkim o nienawoływanie do nienawiści, nieobrażanie siebie nawzajem i niewrzucanie wszystkich do jednego worka. Odcinek nie ma na celu piętnowania Kościoła jako takiego, a jedynie konkretnego człowieka, niestety, noszącego sutannę. Historia, którą wam opowiem, będzie dotyczyła niespotykanie bestialskiego morderstwa dokonanego przez księdza, który to siebie uważa za ofiarę i jest wybielany przez Kościół. W odcinku znajdzie się drastyczny opis zdarzenia, podam jednak w jego opisie przedział czasowy do przewinięcia dla osób, które nie lubią słuchać takich szczegółów. Łucica Trubin to mała wieś położona na Słowacji, około 260 km od Krakowa i 180 km od Bratysławy. Jest oddalona od głównych dróg, a zdecydowana większość jej obszaru to tereny zielone. W 2001 roku mieszka w niej niewiele ponad 1000 mieszkańców, głównie Słowaków, ale spokój odnaleźli tu również m.in. Czesi i Romowie. Wszystkie domy znajdują się niedaleko siebie, a większość osób dobrze się zna, a przynajmniej kojarzy z widzenia, opowiadań albo poprzez wspólnych znajomych. Stefan Kobrda jest niewątpliwie osobą, którą właśnie większość mieszkańców kojarzy. A wynika to z prostego faktu. Jest lokalnym księdzem, a we wsi znajduje się tylko jeden kościół. Po ukończeniu studiów teologicznych Stefan zostaje wyświęcony na kapłana w dniu 1 lipca 1962 roku. W czasie swojego kapłaństwa pełni służbę w kilku parafiach, ale już od wielu lat pracuje w parafii Łucica Trubin. To właśnie on we wtorek, 9 stycznia 2001 roku, w zimową, deszczową noc, dzwoni na numer alarmowy, przedstawiając się jednak cudzym imieniem. Dyspozytor po drugiej stronie telefonu odnotowuje przyjęcie zgłoszenia o 3:39 nad ranem. Dotyczy ono ciężko rannego mężczyzny, leżącego na schodach prowadzących do urzędu miasta. Niezwłocznie wysyła tam radiowóz i karetkę pogotowia, które docierają na miejsce po kilku minutach. Od razu zauważają stojącego na schodach starego, siwego mężczyznę. Po tym, jak podchodzą bliżej, rozpoznają w nim księdza Stefana Kobrdę. Ma on niesamowicie poważny wyraz twarzy, a zaraz przy jego nogach leży mężczyzna, który wygląda, jakby przeszedł przez wszystkie 9 kręgów piekła Dantego. Jego ubrania są nadpalone, podarte i przesiąknięte krwią. Usta są sine, a całe ciało nosi ślady poparzeń. Jest bardzo wychłodzony, ale jeszcze żyje. Kiedy ratownicy z pogotowia udzielają rannemu pierwszej pomocy i zaczynają walkę o jego życie, policja przystępuje do zadawania pytań księdzu. Opowiada on o tym, że przyszedł się przejść do kościoła, żeby włączyć ogrzewanie, tak by już pierwsi, ci najbardziej poranni parafianie, którzy przybędą do przybytku, nie odczuwali w nim dojmującego chłodu. Po drodze usłyszał jęki i jakieś ruchy i zdecydował się sprawdzić, skąd one dochodzą. Wtedy na schodach urzędu, który znajduje się mniej więcej 50 metrów od kościoła, więc bardzo blisko, zobaczył rannego mężczyznę. Było jednak ciemno i nie rozpoznał, kim jest. Od razu pobiegł zadzwonić po pomoc, a następnie wrócił na miejsce, ukląkł obok niego, udzielił mu rozgrzeszenia i modlił się nad nim aż do momentu, aż nadjechała pomoc. Zeznania księdza zostają spisane i policjanci pozwalają mu odejść z miejsca zdarzenia. Nastaje kolejny dzień. Ludzie powoli budzą się i zaczynają szykować do rozpoczęcia pracy. Po wsi w tym czasie przechadzają się już policjanci, chcąc popytać mieszkańców, czy ktoś przypadkiem czegoś nie widział bądź nie słyszał. Nie było bowiem żadnych wątpliwości, że doszło do zbrodni i trzeba było ustalić, kim może być sprawca, ale też przede wszystkim, kim jest ofiara, bo do tego czasu nie udało się tego jeszcze ustalić. Tego ranka Anna Paucza, również wcześniej wstaje. Nie mogła spać w nocy, ponieważ jej mąż nie wrócił wieczorem do domu, a spodziewała się jego powrotu około godziny 22. Wiedziała, że miał pojechać do księdza na plebanie, więc z samego rana idzie tam, licząc na to, że mężczyzna może po prostu tam zasnął po spotkaniu. Ksiądz jednak oznajmia jej, że jej męża na plebanii nie ma, a on nie ma pojęcia, dokąd mógł się udać. Po chwili Anna zauważa w pobliżu policjantów. Szybko do nich podchodzi i sprawia wrażenie bardzo zmęczonej, ale też ogromnie wystraszonej. Przedstawia się i mówi, że jej mąż nie wrócił tej nocy do domu. Szukała go, ale nigdzie nie udało jej się go znaleźć, mimo tego, że jego auto ciągle jest zaparkowane niedaleko, bo na terenie plebanii. Funkcjonariusze pokazują jej zdjęcie mężczyzny leżącego na szpitalnym łóżku. Widać na nim, że walczy o życie i jest podpięty do wielu rurek połączonych z aparaturą medyczną. Jego twarz i ciało jest mocno poturbowane, opuchnięte i przez to zniekształcone. Ale Anna jest pewna. Właśnie patrzy na swojego męża Milana. Ze łzami w oczach niezwłocznie udaje się do szpitala. Policja natomiast występuje o nakaz przeszukania terenu plebanii i po jego otrzymaniu przystępuje do dalszych działań. Na wskazanym parkingu nadal stoi samochód Milana, czerwona Lada Niva. Pojazd jest zamknięty i wygląda tak, jak gdyby ktoś po prostu tam zaparkował, wysiadł z niego i najzwyczajniej w świecie zamknął za sobą. Drzwi plebanii otwiera ksiądz Stefan, chociaż robi to niezwykle niechętnie. Sprawia wrażenie osoby zmęczonej, ale może to być wrażenie złudne, ponieważ wiek ma już sędziwy. Liczy sobie 70 lat. Funkcjonariusze informują go o nakazie i rozpoczynają gruntowne przeszukanie. Budynek ma wystrój socjalistyczny, znajdują się tam stare meble i charakterystyczne tureckie dywany. Na ścianie natomiast wisi obraz z wizerunkiem papieża. Policja dokładnie przegląda zawartość znajdujących się tam szaf i szuflad, co z wyraźnym niesmakiem na twarzy obserwuje duchowny. Nie lubi, jak ktoś panoszy się na jego terenie, a tym bardziej przegląda jego rzeczy. Chociaż grymas na pewno ma też drugie dno, ponieważ policjanci szybko zauważają połamane krzesło znajdujące się w salonie, a po przyjrzeniu się mu z bliska dostrzegają na nim ciemnoczerwone plamy. Takie plamy znajdują się też wszędzie dookoła. Są na kanapie, telewizorze, kaloryferze, drzwiach do salonu, a nawet na suficie. Nie przeprowadzając jeszcze stosownych badań, policjanci już intuicyjnie wiedzą, na co patrzą. Na ślady krwi. Przeszukanie jest bardzo dokładne. Odsuwany jest m.in. dywan, pod którym na podłodze odnalezione zostają ślady po ogniu. Niedaleko za to stoją puste butelki po rozpuszczalniku. Policjanci zauważają również, że w piecu coś musiało zostać niedawno spalone. Dowody zdają się mówić same za siebie, ale ksiądz Stefan stanowczo twierdzi, że w ostatnim czasie nie widział Milana. Co więcej, nie potrafi wyjaśnić tych śladów. Nawet tych, które policjanci zauważają na jego lewej nogawce spodni. Kolejne ślady krwi. Co ciekawe, w czasie pełnienia tych czynności na plebanii nie znajduje się tylko duchowny. Przebywa tam i wszystkiemu przypatruje się Sidonia Cechowa, 50-letnia gosposia księdza. Z kapłanem zna się już od wielu lat, od kiedy zaczęła sprzątanie dla niego na terenie innej parafii, która to, tak samo jak jej miejsce zamieszkania, znajdują się na Turanach, w mieście położonym około 80 km na północny wschód od Lovćica Trubin. Kiedy pasterz zostaje przydzielony do innej parafii, nie chciał, by usługiwała mu inna osoba i poprosił Sidonię, by przy nim została, na co ta się zgodziła. Pracowała przy nim na kolejnej plebanii, aż wreszcie, po kolejnej już zmianie, musiała dojeżdżać aż do Lovćica Trubin. Co miesiąc przywoził ją tutaj mąż i zostawiał na 2-3 dni, tak żeby miała czas wykonać swoje obowiązki, a takich zazwyczaj nie brakuje, bo trzeba posprzątać, ugotować, zająć się doraźnymi pracami. Na plebanię przyjechała wczoraj rano i aktualnie była w trakcie sprzątania kuchni, kiedy do budynku wkroczyli policjanci z nakazem przeszukania. Kiedy słyszy pytania o krew, podchodzi do nich i tłumaczy, że prawdopodobnie to krew z mięsa, które przywiozła księdzu. Musiała kapać na podłogę, jak je przenosiła. Zapytana o zachowanie w ostatnim czasie swojego pracodawcy, Mówi, że faktycznie zachowywał się trochę inaczej niż zwykle, ale nie był zdenerwowany. Raczej sprawiał wrażenie chorego, bo był cichy i blady. Twierdzi, że w sumie to niczego szczególnego w jego zachowaniu ani na samej plebanii nie zauważyła i co ciekawe, tłumaczy się tym, że bardzo źle widzi, a nie nosiła ostatnio okularów. Zapewne właśnie dlatego nie zauważa wcześniej żadnych śladów krwi. I mówię to tutaj oczywiście z lekkim przekąsem. Sidonia zostanie później za te zeznania oskarżona o krzywoprzysięstwo. Do kłamstwa przyzna się jednak dopiero, kiedy pokazana jej zostaje lista rozmów telefonicznych z parafii z tamtej nocy. W każdym razie ewidentnie coś tutaj się nie zgadza. Odpowiedzi są dziwne. Ślady wskazują na to, że coś niedobrego mogło mieć tu miejsce, więc kapłan zostaje aresztowany i od razu przetransportowany do lokalnego aresztu. Jak to bywa w takich małych wsiach, wieści szybko się rozchodzą i wszyscy już w tym czasie wiedzą, że Milan został brutalnie napadnięty i w myślach życzą mu powrotu do zdrowia. Nie mogą jednak uwierzyć, że to właśnie ich ukochany ksiądz jest o to podejrzany i przebywa w areszcie. Wszędzie słychać szepty i wzburzenie. Jak to ksiądz? Taki dobry człowiek? Sługa Boży? To na pewno nie on. Z niecierpliwością czekają, aż stan zdrowia Milana się poprawi i będzie mógł wyjaśnić okoliczności zdarzenia, oczyszczając tym samym niewinnego przecież, w ich ocenie, księdza. Niestety, mimo wielu pomyślnych myśli i życzeń ze strony mieszkańców wioski, a także walki lekarzy, ciało Milana nie daje sobie rady z obrażeniami i mężczyzna umiera następnego dnia. Kiedy o jego śmierci dowiaduje się duchowny, mdleje w areszcie i trafia do szpitala. Tam zostaje zdiagnozowany u niego zawał serca, przez co do aresztu wrócić nie może. Dopiero późniejsze raporty wykażą, że stan zdrowia księdza Stefana nie był wcale taki poważny. I tutaj można zapytać, czy ktoś, chcąc pomóc księdzu, podaje nieprawdziwą diagnozę i tym samym przygotowuje fałszywą dokumentację medyczną? Przed tym jednak podczas jego przesłuchania funkcjonariusze nie dowiadują się niczego, co wniosłoby jakąkolwiek wartość dodaną do prowadzonego śledztwa. Ksiądz twierdzi, że tamtej nocy trochę wypił, no może nawet nie trochę, i w sumie to niewiele z niej pamięta. Ale przesłuchać oficjalnie trzeba jeszcze wiele osób, przede wszystkim Sidonię, czyli gosposię, i Annę, żonę Milana. Trochę to trwa, ale przynosi skutki. Funkcjonariusze dowiadują się nowych informacji, otrzymują też raport z autopsji zmarłego, a także są już po analizie znalezionych na plebanii śladów. To pozwala im na przygotowanie rekonstrukcji zdarzeń z tej feralnej nocy z 8 na 9 stycznia 2001 roku. 8 stycznia Milan Paucio, pracujący jako leśniczy w okolicznych lasach kościelnych, wraca do domu prosto z pracy około godziny 16. Przynosi ze sobą mięso z polowania, ale jest go na tyle dużo, że decyduje się rozdać część swoim znajomym, m.in. w podziękowaniu za karmienie zwierząt. Dlatego też wychodzi z domu i jeździ po wybranych mieszkańcach wsi. Około godziny 19 parkuje samochód na parkingu plebanii. Ostatni kawałek dziczyzny chce podarować księdzu. Ten ochoczo zaprasza go do środka i obaj zasiadają przy stole, a duchowny oferuje alkohol. Milan przystaje na propozycję, ale wypija więcej niż planował. Nie martwi się jednak powrotem do domu, bo mimo że nie mógł już wsiąść za kółko, to mieszka całkiem niedaleko, więc bez problemu może wrócić do domu na piechotę. Rozmowa toczy się zapewne o wielu sprawach, ale z każdym kolejnym kieliszkiem jej ton istotnie się zmienia i zmierza w złym kierunku. Prawdopodobnie Milan porusza jakiś delikatny, bądź nawet niewygodny dla księdza temat i tym samym mocno go denerwuje. Pijany już duchowny zaczyna słownie atakować mężczyznę, ale nie do końca jest wiadomo, jak ten na to reaguje. Być może chce go uspokoić, a robi bądź mówi coś, co jeszcze bardziej go rozwściecza. Pijany mamoku, mimo swojego sędziwego wieku, ksiądz Stefan rzuca się na niego i okłada pięściami. Agresja księdza jest na tyle duża, że łamie Milanowi nos. Potem sięga po krzesło i przy jego pomocy kolejnymi ciosami łamie jego przedramię. Bije go też po głowie, doprowadzając na niej do 14 rozległych ran. W którymś momencie leśniczy pada na podłogę, a pokój ogarnia złowroga cisza. Ofiara już wtedy ma pękniętą czaszkę i po chwili zaczyna charczeć. Jeszcze żyje, ale odłamek czaszki dostaje się do mózgu i powoduje krwawienie wewnętrzne. Ksiądz jednak w ogóle się tym nie przejmuje. Wychodzi na chwilę, by za moment wrócić z kilkoma butelkami rozpuszczalnika. Po kolei odkręca je i oblewa ich zawartością leżącego na podłodze Milana, na człowieka, który nawet nie ma się jak już bronić. Po chwili ubranie Milana jest już całe mokre, nie tylko od krwi, ale też od łatwopalnych substancji. Nie wiadomo, czy ksiądz się wtedy waha, ale wyciąga zapałkę i podpala mężczyznę. Musi ją odczuwać niewyobrażalny ból i wije się w konwulsjach. Kiedy ogień gaśnie, jego ciało jest poparzone w 20%. Niestety nadal żyje, bo jak pamiętacie, leżąc na schodach urzędu miasta, jeszcze wydawał z siebie jęki. Ksiądz, chcąc chronić samego siebie, przenosi go w agonalnym stanie z terenu plebanii właśnie pod ten urząd. Robi to, ciągnąc jego ciało po ziemi na dystansie około 50 metrów. Tam zostawia go umierającego i wraca na parafię. Karetka zabierze Milana dopiero po 5 godzinach od ataku w stanie głębokiej hipotermii. O 2:14 w nocy ksiądz Stefan dzwoni do starej znajomej, swojej gosposi Sidonii. Zapewne chce usłyszeć jakiś znajomy, przyjazny głos osoby, której ufa. W trakcie rozmowy cały czas powtarza, że widział piekło i nieustannie płacze, ale też nic więcej nie mówi. Kobieta po skończonej rozmowie próbuje jeszcze do niego dzwonić, ale nie odbiera już telefonu. Sidonia nie może już zasnąć, bo czuje, że musiało stać się coś naprawdę złego. Decyduje się pojechać do księdza zaraz z samego rana. Kolejne zdarzenia już znacie. Telefon na numer alarmowy, rozmowa z policją pod urzędem miasta i powrót na plebanię. W międzyczasie Stefan zaczyna trzeźwieć i dochodzi do niego, że pomieszczenie, w którym zaatakował Milana, wypełnione jest smrodem spalenizny. Jest tu sporo krwi, a wiele mebli jest poprzewracanych. Aż do świtu sprząta jego szalały. Ślady na spalonej podłodze przykrywa dywanem. Otwiera okna i wietrzy pomieszczenia, a ślady krwi stara się dokładnie zmyć. Dlatego właśnie, kiedy przychodzi do niego policja, sprawia wrażenie wycieńczonego. Wtedy, około 6 rano, Sidonia dzwoni do niego i oznajmia, że się martwi i zaraz przyjeżdża go odwiedzić. Po około godzinie jest już na miejscu. Po wejściu na plebanię widzi starego znajomego, który ewidentnie jest wykończony sprzątaniem, ale równocześnie zaczyna sobie zdawać sprawę, że w salonie plebanii doszło do czegoś potwornego. Zadaje mu wiele pytań, chcąc dowiedzieć się, co się stało. Ksiądz na wszystkie pytania odpowiada, że nic nie pamięta i powtarza jak mantrę, że przez chwilę był w piekle, że już wie, jak ono wygląda. Na podstawie zebranego materiału dowodowego w końcu księdzu zostaje postawiony zarzut zabójstwa Milana Pałcio i rozpoczyna się proces sądowy, ale zanim do niego przejdziemy, poznajcie lepiej samego Stefana Kobrdę. Urodził się 23 maja 1931 roku w Ślepczanach, malutkiej wsi na Słowacji. Jego rodzina była głęboko wierząca i żyła skromnie. Jeszcze będąc małym chłopcem, Stefan uległ poważnemu wypadkowi i dosłownie otarł się o śmierć. Bawiąc się na bali siana, spadł i nadział się na widły, które przebiły mu płuco. Lekarze nie dawali mu wtedy wielkich szans na przeżycie, ale mimo to wrócił do zdrowia, a jego matka wierzyła, że wydarzył się cud i to wszystko to zasługa Boga. A skoro tak, to jej syn powinien powierzyć swoje życie właśnie jemu. Tym samym postanowiła, że wyśle chłopca, by uczył się na księdza. W efekcie Stefan Kobrda zostaje wyświęcony w wieku 30 lat, w 1961 roku, kiedy to komunistyczne władze prześladowały Kościół i jego członków. Stefan jednak był na tyle wierzący i oddany wierze, że nie pozwolił, by komuniści tę wiarę zabili. Zebrał sobie tyle siły wewnętrznej, że zaczął się władzy jawnie przeciwstawiać. Ciągle zapraszał ludzi do kościoła, zdobywał nowych wiernych, sam przygotowywał i głosił poruszające i głębokie kazania. Chciał pokazać im dobroć, moc i miłość Boga, w którego wierzył. Poświęcał się też dzieciom, które uczył, a także organizował im czas wolny, zapewniając różne atrakcje, na przykład grę w siatkówkę. To zdecydowanie nie podobało się władzy, która w 1970 roku wydała oficjalny zakaz wykonywania przez niego posługi. Odprawił wtedy jeszcze jedną, ostatnią i nielegalną mszę. Kolejną odprawi dopiero za 13 lat. Po otrzymaniu zakazu Stefan stracił sens życia, bo sensem jego życia było oddanie się Bogu i Kościołowi. A to pociągnęło za sobą przykre skutki. Zaczął się staczać, szukać ukojenia w kieliszku i mocno podupadł na zdrowiu. Nie pomagało to, że obecna władza nadal bacznie mu się przygląda, bo uważała go za kapłana fanatyka, który w dodatku był członkiem zakazanej organizacji Dielokoncilowej Obnowy. Jak mówi Wikipedia, był to ruch na rzecz odbudowy kościoła katolickiego w ówczesnej Czechosłowacji. STB, czyli Cywilna Służba Specjalna Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, istniejąca w latach 45-90, miała go już na stałe na celowniku. Śledzili każdy jego ruch i za wszelką cenę, pod byle pretekstem, chcieli wsadzić go za kratki. 4 lata takiej nagonki wystarczyły, żeby Stefan był wykończony psychicznie. Pomimo to podjął się pracy i pracował jako dozorca w organizacji charytatywnej. Czasami zdarzało mu się prowadzić samochód, co wtedy nie było tak popularne, jednak tylko wtedy, kiedy musiał załatwić jakieś sprawy poza miejscem pracy. Pewnego dnia, kiedy właśnie była potrzeba, by gdzieś pojechał, zobaczył propagandowe plakaty. Tak go one rozłościły, że zatrzymał się i po prostu je zniszczył. Niedługo potem zaczął takie treści zamalowywać hasłami takimi jak „Chcemy wolności wiary” albo „Nie jesteśmy niewolnikami”. Niestety podczas jednej takiej akcji przyłapali go na gorącym uczynku lokalni traktorzyści sympatyzujący z władzą, a władza tylko na coś takiego czekała. Aresztowali księdza i przez kilka tygodni brutalnie go przesłuchiwali. Stefan długo się opierał, ale w końcu się złamał i przyznał do działań przeciwko władzy, za co został skazany na 14 miesięcy pobytu w więzieniu. Do czynnego kapłaństwa wrócił dopiero po upadku komunizmu. Jednak coś się w nim zmieniło. Nadużywał alkoholu, czasem do tego stopnia, że nabożeństwa odprawiał pijany. Zwłaszcza jeden taki przypadek został na długo w pamięci mieszkańców Lowcica Trubin, kiedy to pijany udzielał sakramentu małżeństwa młodej parze. Jednak w końcu parafianie zapominają o tej wpadce i przywiązują się do niego. W trakcie procesu wielu go broni, mimo że zdają sobie sprawę z jego problemu alkoholowego. Ludzie mówią, że bardzo dobrze ich traktował. Zakładają nawet, że musiał być jakiś inny napastnik, który wydarł się na plebanie, kiedy przebywali tam Milan i Stefan, i że zaatakował ich obu. Musiało dojść do bójki, w której zginął Milan, a ksiądz z jakiegoś sobie tylko znanego powodu po prostu kryje sprawcę. Nie mogą uwierzyć, że kapłan, co do którego oczekiwania są znacznie większe niż wobec osób świeckich, mógł dopuścić się morderstwa i złamać jedno z 10 przykazań. 5. Nie zabijaj. Stefan nigdy wprost nie zaprzecza popełnieniu zbrodni. Twierdzi, że niewiele pamięta z tamtej nocy, ale czuje się niewinny. Jednak mimo to odmawia wykonania testu na wykrywaczu kłamstw. W trakcie śledztwa zostają ustalone szczegóły dotyczące ataku na Milana. Liczne złamania rąk świadczyły o tym, że mężczyzna zaciekle się bronił, starając się stłumić siłę ciosów. Niestety, jak już wiecie, jeden z 14 ciosów krzesłem w głowę doprowadził do tego, że jeden z fragmentów czaszki wbił mu się w mózg, przez co stracił przytomność, ale nie spowodowało to, że nie czuł bólu, kiedy jego ciało płonęło. Dlatego też mężczyzna nadal wydawał z siebie niewyartykułowane dźwięki. To właśnie mogło być piekło, które widział ksiądz Stefan, ale nie było to jego piekło, a piekło Milana, które sam mu zgotował, które dla niego nie miało końca. Jedynie motyw popełnienia brutalnej zbrodni pozostaje na poziomie spekulacji. Najprawdopodobniej została ona wywołana kłótnią, a jej podwaliną mógł być fakt, że Milan był osobą niewierzącą. Według kilku świadków, Kobrda był niezadowolony, że taki człowiek pracował w lasach kościelnych. Połączenie takiej stłumionej w sobie złości z nadmiarem alkoholu musiało doprowadzić do tragedii. A alkoholu było naprawdę sporo. chwili popełnienia morderstwa ksiądz miał we krwi prawie 3 promile. Mimo iż kapłan często nadużywał alkoholu, to w ocenie powołanych biegłych nie był alkoholikiem, a tak wysokie stężenie alkoholu we krwi nie spowodowało utraty kontroli nad swoimi czynami w trakcie ataku. Ponadto biegli są zgodni, że oskarżony jest poczytalny i był świadomy swoich czynów i ich konsekwencji. Według nich zasłanianie się niepamięcią zdarzeń tamtej nocy jest jedynie próbą manipulacji sądem, świadkami i nimi samymi. Tylko jeden z powołanych psychologów dopuszcza możliwość, że jeśli wydarzenia tamtej nocy były tak bardzo traumatyzujące dla księdza, to mógł on je po prostu wyprzeć z pamięci. Badania DNA, odciski butów, ślady krwi, a także kilku świadków zeznających, że widzieli w nocy księdza sprzątającego plebanię, na przykład wylewającego na zewnątrz brudną wodę z wiadra albo ciągnącego po korytarzu zwinięty dywan, w końcu w ocenie sądu jednoznacznie potwierdzają winę Stefana. Zostaje on uznany winnym zabójstwa i skazany na 13 lat pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Od tego wyroku strony się odwołują i sprawa trafia do Sądu Okręgowego w Bańskiej Bystrzycy, który w dniu 14 stycznia 2003 roku, 2 lata po zabójstwie, jednomyślnie utrzymuje ten wyrok w mocy. Co ciekawe, sędziowie są tak zaangażowani w sprawę, że osobiście występują do diecezji z prośbą o możliwość zobaczenia na własne oczy miejsca zbrodni na plebanii. Zgodę taką dostają i 5-osobowy skład bierze udział w przeszukaniu miejsca na własną rękę. Jak wypowiada się później przewodniczący sądu, takie działania nie są powszechne, ale okazały się bardzo pomocne w decydowaniu o losach kapłana. Przez kolejnych 17 lat żadna taka wizyta na miejscu zbrodni nie miała już miejsca. Ksiądz po ogłoszeniu wyroku jednak nie czuje się winny i reaguje w sposób bardzo negatywny. Mówi o niekompetencji sądownictwa, o wielkiej pomyłce, a nawet próbuje szantażować sędziów. Nie zaprzecza jednak, że do zajścia doszło na plebanii. Po prostu jego tam nie było i to ktoś inny wyrządził krzywdę Milanowi. Ponadto, jak sam przyznaje, najbardziej obawia się, że jeśli zostanie skazany, nie będzie miał kościelnego pogrzebu. Od wyroku adwokaci ponownie się odwołują. Twierdzą, że nie ma wystarczających dowodów, aby jednoznacznie udowodnić ich klientowi, że dopuścił się morderstwa. Tym razem jednak sprawa trafia już do Sądu Najwyższego, który 29 maja 2003 roku potwierdza karę 13-letniego pozbawienia wolności dla już wtedy 72-letniego księdza. Od tego wyroku nie można się już odwołać, ale adwokat Stefana zapowiada wtedy, że użyje wszystkich nadzwyczajnych środków i złoży skargę na naruszenie prawa. Jest przekonany, że wina kapłana nie została w 100% udowodniona. I faktycznie, niecodzienne czynności zostają powzięte, bo Stefan próbuje uzyskać ułaskawienie. Prosi o pozwolenie na opuszczenie więzienia, na osobiste spotkanie z papieżem Janem Pawłem II podczas jego wizyty na Słowacji właśnie w 2003 roku. Jednak nie otrzymuje na to zgody. 5 lat później, w 2008 roku, sąd postanawia zawiesić wykonanie kary, podobno z powodu złego stanu zdrowia księdza. Mówię podobno, ponieważ Stefan w trakcie śledztwa często próbował unikać aresztu, a potem samego więzienia. O jednym przypadku już wiecie, wtedy kiedy dowiedział się o śmierci Milana, trafił do szpitala, rzekomo z atakiem serca, który jak się później okazało, wcale nie miał miejsca. Ponadto, będąc w trakcie procesu, złożył wniosek o kurację antyalkoholową, ale pozostał tam tylko przez 2 tygodnie. A w październiku 2002 roku nawet nie pojawił się w sądzie, mimo że był wezwany. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, czego w trakcie śledztwa dowiedziano się o księdzu Stefanie, a są to 2 rzeczy. Po pierwsze, rzekomo duchowny nie złamał tylko 5. przykazania, ale także 6. Nie cudzołóż, w wyniku czego został ojcem i ma syna. Nie podjął się jednak udziału w jego wychowaniu, a jedynie łożył na niego finansowo. A kwestie finansowe doprowadzają nas do punktu 2. Otóż policja odkryła, że ksiądz w latach 99-2001 zdeponował w firmie inwestycyjnej BMG Invest łącznie ponad 4 miliony koron słowackich, co w przeliczeniu daje prawie 600 tysięcy złotych. Depozyty były złożone w jego własnym, prywatnym imieniu i celu, mimo iż pochodziły z darowizn parafian na rzecz kościoła. Ostatni depozyt w wysokości 220 tysięcy koron został złożony w dniu morderstwa. Kapłan zatem dopuścił się całkiem niemałej defraudacji. Dowiadując się o tym wszystkim, wieś już trwale podzieliła się na dwa obozy. Część mieszkańców nadal wierzy w niewinność księdza. Po zawieszeniu odbywania kary więzienia od 2008 roku ksiądz Stefan przebywał na wolności. Za tak potworne zabójstwo odsiedział raptem 6 lat. Zmarł rok później, 21 listopada 2009 roku, w wieku lat 78. 5 dni później odbyła się msza żałobna i kapłan, pomimo swoich obaw, został złożony do grobu po katolickim pogrzebie, odprawionym przez samego biskupa diecezjalnego Bańskiej Bystrzycy. Zakładam, że cała historia na pewno zdążyła Was już wzburzyć, ale muszę dolać jeszcze oliwy do ognia, przedstawiając Wam dwa fakty. 2 dni po śmierci kapłana na stronie Zgromadzenia Biskupów Słowacji pojawił się następujący wpis. I tutaj przytaczam jego fragment, cały znajdziecie w podlinkowanych źródłach. 21 listopada 2009 roku do Ojca Niebieskiego udał się dostojny ksiądz katolicki z diecezji bańsko-bystrzyckiej Stefan Kobrda, który przebywał na emeryturze. Natomiast na stronie dominikańskiej księgarni znajduje się wpis, którego również fragment przytaczam. Pracował w parafii Lołcica Trubin, gdzie był świadkiem mordu. Kilka dni później miał atak serca. Został skazany na 13 lat więzienia i stał się ofiarą. Adwokat był przekonany, że wina księdza nie została udowodniona w 100%. Na tej stronie Stefan został określony jako cierpiący za wiarę i najwidoczniej jest w oczach Kościoła postrzegany jako męczennik. I z taką informacją zostawiam Was już dzisiaj. Do usłyszenia.